Na antenie Radia Maryja witam pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Witam i pozdrawiam panie ambasadorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
W tych naszych audycjach powracamy do tematu bardzo ważnego, dotyczącego Bliskiego Wschodu i tego wszystkiego, co w ostatnim czasie dzieje się w Syrii. Porozumienie zakładające rozwiązanie bez eskalacji konfliktu. Sukces międzynarodowej dyplomacji, panie ambasadorze.
Można powiedzieć, że jest to na pewno krok w bardzo dobrym kierunku. I odwrócenie tego kierunku, dlatego że jeszcze 2 tygodnie temu, wystarczy wejść na główne przekazy medialne i spotkania, wypowiedzi polityków sprzed 2, a już na pewno sprzed 3 tygodni, widać jak świat był w logice wojny. Po prostu powtarzał się scenariusz, który zawsze towarzyszy przy ataku na dany kraj, czy to widzieliśmy dawniej w Afganistanie, czy w Iraku, czy w innych częściach świata, więc świat wybierał, ten świat tych przywódców politycznych, którzy dążyli do tego, wybierał logikę wojny i krok po kroku ją realizował. Nawet już pojawiły się komentarze uzasadniające, dlaczego jest to konieczne i jedyne wyjście z sytuacji. I w pewnym momencie nastąpił wyraźny zwrot w innym kierunku, w dobrym. Narzucono logikę pokoju. Ale powiedzieć, że sprawa jest zakończona, to oczywiście byłoby przedwczesne i niewłaściwe ocena sytuacji. Natomiast nastąpił zwrot i jest wyraźnie krok w dobrym kierunku. I tutaj no przypomnijmy jednak ogromne zaangażowanie Kościoła katolickiego. Prócz mediów katolickich w Polsce niestety to natężenie, które w Kościele katolickim można było wyczuć i w mediach to widziano, na przykład we włoskich mediach, gdzie była bezpośrednia relacja telewizji publicznej włoskiej z placu świętego Piotra z 7 września, z tej wspaniałej modlitwy Ojca Świętego, która zgromadziła 100 tysięcy ludzi. My oczywiście w telewizji Trwam mogliśmy to obserwować na żywo, natomiast to jednak przykuło uwagę. Ta inicjatywa papieska, która została 1 września, w dniu zresztą w rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej, podjęta, ażeby skupić się w najbliższym czasie na wytężonej modlitwie i rozwiązaniach, poszukiwania rozwiązania niewojennego. Ta inicjatywa została podchwycona przez polityków. Ta inicjatywa w tej chwili się zrealizowała. Można powiedzieć, że w ostatnich 3 tygodniach mamy pewien taki kazus, obserwujemy na żywo, jak tworzy się historia, jak można zmieniać bieg historii, jak nie należy unikać logice wojny, która jest narzucana przez jednych, a niektórym może tylko brakuje siły, żeby się przeciwstawić. Ojciec Święty Franciszek miał tą siłę, ma ten ogromny autorytet wpływania na postawy ponad 1 miliarda katolików na całym świecie. Wykorzystał ten autorytet. Politycy, niektórzy z tego skorzystali. Powiedzieć, że to są gołębie, no to może byłaby duża przesada. No niemniej jednak na pewno na dzisiaj widzimy wyraźne odejście od przygotowywania się do eskalacji wojny. Wojna nadal trwa, natomiast ona zmienia już, jak gdyby kierunek jest dość wyraźny, czarno na biało napisany plan rozwiązania pokojowego, przynajmniej na pierwszym etapie. Dlatego, że to, co mieliśmy uwagę obserwować w ostatni weekend, te porozumienia genewskie między dyplomacją amerykańską a rosyjską, to jest tak naprawdę pierwszy krok, ażeby zakończyć konflikt w Syrii, dlatego że jeżeli będzie tam wielu obserwatorów wysłanych pod egidą ONZ-u i innych organizacji międzynarodowych, między innymi organizacji zajmującej się blokowaniem rozprzestrzeniania, czy likwidowaniem wręcz broni chemicznej, to przecież ci ludzie utworzą pewną sieć kontaktów, na bazie której będzie można dalej mediować między tymi zwaśnionymi stronami, ażeby zakończył się ten konflikt. Jest to wspaniały przykład. Na razie jest to taka oczywiście pełen nadziei. Należy się nadal oczywiście modlić, żeby w tym kierunku poszły te fakty, które obserwujemy. Ale jest to wspaniały przykład, jak można wprowadzać pokój tam, gdzie szykowano się już do wojny i zdawało się, że ta wojna puka do drzwi w sposób nieodwracalny. Także no tutaj ci, którzy próbują, a niestety tu widzimy ostatnio, przypisywać sobie sukces, ten mały sukces dyplomatyczny, no to można by go skwitować, że to ojciec ma zawsze, że porażka jest sierotą, a sukces ma wielu ojców. No więc powiedzmy, niech już sobie tam próbują o tym mówić, ale bez zapominania o tym, że w dniu, już po raz pierwszy, w dniu 25 sierpnia, Ojciec Święty Franciszek, tuż po modlitwie Anioł Pański w niedzielę, nawiązał do tej sytuacji w Syrii i powiedział, że ta sprawa jest absolutnie w tej chwili priorytetowa, i tydzień później, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, ta wspaniała inicjatywa, której towarzyszyły też działania dyplomacji watykańskiej. Spotkanie z królem Jordanii, spotkania i zwrócenie się do wszystkich ambasadorów akredytowanych przy Watykanie o konkretne działania w tym celu.
Panie ambasadorze, trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie, bo ten konflikt w Syrii jest elementem całej sytuacji, która panuje na Bliskim Wschodzie. Mówiliśmy o tym, co obecnie jest aktualne w związku z całą sytuacją, ale także powracamy do dramatycznej sytuacji związanej z egzystencją chrześcijan w tym regionie świata. To kolejny bardzo ważny problem, bo wiemy, że bardzo wielu chrześcijan prześladowanych za wiarę to właśnie ci, którzy żyją na terenie Bliskiego Wschodu.
Najbardziej pokrzywdzoną grupą społeczną Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki są dzisiaj chrześcijanie. Dlatego, że te akty masowych morderstw i ludobójstwa na chrześcijanach, które obserwowane są w ostatnich 2 latach, one nie miały miejsca nawet za tych reżimów, które zostały obalone. Stolica Apostolska ustami papieża Benedykta XVI przyjmowała z dużą nadzieją te przemiany, które zostały określone jako wiosna arabska. I żadnemu narodowi nie można odmawiać próby poszukiwania rozwoju demokracji i bardziej nowoczesnego ułożenia stosunków społecznych i politycznych, również ekonomicznych, bo o to też w tej wiośnie arabskiej chodziło. Natomiast efekty tego, które obserwujemy dzisiaj, to w stosunku do chrześcijan, to są gorsze niż miały 2 lata temu, również w stosunku do ludności cywilnej, dlatego że w Syrii, w tym w Libanie częściowo, ale głównie w Syrii, gdzie mówi się, że tam kamienie się modlą, dlatego że przecież to są kościoły pierwszych wieków, pierwszych dziesiątków lat, że nawrócenie świętego Pawła w Damaszku miało miejsce. Więc w tym umęczonym narodzie ludność cywilna, chrześcijanie, cierpią po raz kolejny i to cierpią najbardziej, dlatego że istnieje takie przyzwolenie, no bo skoro jest wojna między reżimem a opozycją islamską, no to nikt już tam nie myśli, że w tym samym czasie zniszczono ileś kościołów i zamordowało ileś ludzi. I tu jest ogromny wyrzut sumienia, można powiedzieć, czy wskazanie dla polityków i dyplomatów o inspiracji chrześcijańskiej i katolickiej, że teraz muszą się bardzo szczególnie uaktywnić, dlatego że nie można po raz kolejny poświęcać chrześcijan dla sprawy, powiedzmy, jakiejś politycznej. Tu nie chodzi tylko o chrześcijan, tu chodzi w ogóle o ludność cywilną, ale akurat w stosunku do chrześcijan niestety w Egipcie i w Syrii istnieje takie przyzwolenie społeczne. W Radio Maria wielokrotnie od paru lat zwracano uwagę na to, że nie ma właściwych reakcji na to, że co roku w okresie Bożego Narodzenia morduje się chrześcijan w Nigerii. I to zawsze w tym samym czasie właśnie w okolicach Bożego Narodzenia. I to było takie przyzwolenie niestety. Już wtedy, parę lat temu, zwracano w Radio Maria uwagę na to, że to jest przyzwolenie, że jak chrześcijan się morduje, to nie ma wielu reakcji. I teraz ta choroba się rozprzestrzenia, dlatego kto też powinien brać odpowiedzialność? No między innymi ci chrześcijanie, którzy żyją w pokoju. Ja chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że jak bardzo szybko kościoły lokalne w Europie, kościół polski, jak bardzo szybko zareagował na inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, bo przecież 1 września na placu Świętego Piotra po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty zgłasza tą inicjatywę pokojową Dnia Modlitw, a już następnego dnia polscy biskupi, wspaniały list księdza biskupa Pacyfika Dydycza, 2 września, następnego dnia już list duszpasterski w tej sprawie i mobilizacja opinii publicznej. Co, proszę przypomnieć sobie, jaką ogromną rolę w pokojowym upadku komunizmu odegrał Kościół i osobiście Jan Paweł II. No dzisiaj może niektórzy chcieliby o tym zapomnieć, ale bez Jana Pawła II nie byłoby tak szybkiego upadku komunizmu, a na pewno nie byłoby tak pokojowego. Przecież on zawsze powiedział, że zło dobrem zwyciężaj, nienawiść miłością, i znaleziono rozwiązanie niespodziewane. Przecież ci, którzy pamiętają analizy sprzed 30-40 lat, jak upadnie komunizm, to nikt nie spodziewał się, że w sposób pokojowy uda się do tego upadku doprowadzić. Także Ojciec Święty Franciszek nawiązuje wspaniale do tych tradycji, wielkich gestów papieskich, właśnie gestu Jana Pawła II, który wiadomo, że bez tej postaci upadek komunizmu nie nastąpiłby tak szybko i na pewno nie w sposób tak pokojowy. Również do wspaniałej postaci Jana XXIII, który w czasie kryzysu kubańskiego, gdy groził konflikt nuklearny między Sowietami a Stanami Zjednoczonymi za prezydentury Kennedy'ego, również włożył swój wkład konkretny w budowanie porozumienia. Przypomnijmy, prezydent i jego główny doradca Robert Kennedy byli katolikami. Także tutaj jest wiele elementów, które wskazują, że katolicy, Kościół może odgrywać bardzo konkretną rolę również w takich kryzysach. I no, my nadal jesteśmy zobowiązani pamiętać o tych, którzy tam cierpią prześladowania, dlatego że w ten sposób odkrywamy też nasze zobowiązanie do dawania świadectwa wiary, bo przecież w naszym kraju również jest atakowany krzyż, jest atakowana wiara i jeżeli my sobie pozwolimy na ustępowanie dzisiaj z przestrzeni publicznej, z przestrzeni medialnej, to ci, którzy są wrogami Kościoła, będą też się czuli rozochoceni do atakowania, tak jak właśnie to miało miejsce, tak jak mówiłem, w Afryce, gdzie było jakieś przyzwolenie na zabijanie chrześcijan w jednym kraju i nagle się okazuje, to inni to podchwytują. No skoro tam nie ma reakcji, to i my możemy to samo w Polsce. Jeżeli nie będzie reakcji, a są na szczęście na to, że zdejmuje się krzyże w miejscach publicznych, że próbuje się karać ludzi, którzy podpisują się w obronie mediów katolickich, dopytuje się kogo tam, kto tam na jaką manifestację jedzie, no to są przykłady rodem z czasów komunistycznych, gdzie robiono spisy, ja doskonale o tym pamiętam, robiono spisy, jak pierwszy raz ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Polski, to w szkołach robiono spisy, przynajmniej w tej szkole, w której ja chodziłem w Gorzowie, którzy z uczniów są nieobecni, prawda? Może nie daj Boże pojechali na spotkanie z Ojcem Świętym. No więc to zaczyna powoli wracać. Robi się spis ludzi, firm, które organizują autokary na manifestacje w obronie wolności. Każe się zdejmować krzyże w polskich instytucjach publicznych, również w szkołach, również wynalazek komunistyczny, zdejmowanie krzyży w szkołach. Jeżeli nie będzie tutaj z naszej strony oporu, to tamci nie ustaną. Oni będą postępować do przodu i te w innym zakresie, ale jednak prześladowania chrześcijan u nas się będą powiększały. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy mieszkają tam z chrześcijanami, z przedstawicielami hierarchii, którzy mieszkają w krajach muzułmańskich, to oni wielokrotnie podkreślają, my cierpimy za to, żebyście wy mogli korzystać z tej wolności. Bo i to ich bardzo boli, że w krajach tak zwanego wolnego świata, do których Polska przecież też chce się zaliczać, że my nie dajemy świadectwa wiary w sprawach codziennych, podczas gdy oni dają świadectwo wiary po prostu z życia, ze swojego życia. Przecież oni są za wiarę mordowani, mogliby uciekać, a przecież wielu z nich pozostaje tam w tych swoich miejscach, broni tych swoich kościołów, które są niestety często burzone. Także to nie jest tak, że to są sprawy odległe od nas. One w jakimś sensie nas dotykają i na szczęście papież Franciszek o tym wspaniale przypomniał, dlatego że ten Światowy Dzień Modlitwy o Pokój 7 września to było ogromne wydarzenie. W Polsce oczywiście już mówiłem o tych inicjatywach poszczególnych hierarchów, Radia Maryja. Również tutaj w Brukseli była specjalna modlitwa w Bazylice Kokelberg, ale również w Parlamencie Europejskim, chociaż to sobota, parlament zamknięty, udało się kilku osobom spotkać o godzinie 19, później jeszcze o 21 w czasie apelu jasnogórskiego, żeby modlić się w tej sprawie i również była msza święta w tej intencji tego dnia, 7 września, w sekretariacie Konferencji Europejskiej Biskupów, COMECE, która jest blisko Parlamentu Europejskiego, także każdy w swoim miejscu pracy czy życia może dać świadectwo wiary dzisiaj, włączyć się w ten wspólny wysiłek i jeżeli tutaj będą inicjatywy z naszej strony, to i politycy wezmą się troszeczkę do roboty. A to, że niektórzy się wzięli do roboty i pogłówkowali, jak wyjść z tej matni, to tym lepiej. Natomiast ostatnie może jeszcze tylko słowo komentarza. Byłoby dużym błędem uznać, że sprawa jest załatwiona. Że już pokój, że już jest plan pokojowy i można założyć ręce. Absolutnie nie. To jest pierwszy etap, odwrócenie kierunku. Idziemy w kierunku rozwiązań pokojowych, a nie wojennych. Ale jeszcze jest bardzo daleko do zakończenia tego procesu i na pewno on musi być wspomagany i można zakładać, że i dyplomacja watykańska i Ojciec Święty, również my w swoich działaniach, w swoich świadectwach powinniśmy dalej o tym pamiętać i cieszyć się, że jesteśmy świadkami wspaniałego odwrócenia biegu. Zamiast wojny są możliwe w wyniku działań katolików, ludzi wierzących, poszukiwania rozwiązań pokojowych. Tutaj wspaniałe zdanie się przypomina, które ludzie totalitarnego systemu sowieckiego chełpliwie zawsze mówili. A ile papież ma dywizji, że on się miesza do polityki? No okazuje się, że papieże, czy nasz papież, czy obecny papież mają wiele dywizji, bo potrafią zmobilizować miliony ludzi do modlitwy.
Panie ambasadorze, dziękuję za ten komentarz dotyczący Syrii. Sytuacja w dalszym ciągu napięta, a więc będziemy powracali i będziemy analizowali także te najbliższe wydarzenia, które związane będą z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Dziękuję i pozdrawiam.
Bóg zapłać, Ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom Radia Maria.
Rozmawialiśmy z panem Dariuszem Sopkowym, byłym ambasadorem tytularnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.